Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Drodzy Państwo, przed nami audycja Szukając Słowa Bożego. Dziś naszym gościem i prowadzącym nasze rozważania jest ksiądz doktor habilitowany Tomasz Siemieniec, biblista, adiunkt w Katedrze Teologii Protestanckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach. Prośmy Ducha Świętego o potrzebne światło dla nas. Dziś 11. niedziela zwykła. Pierwsze czytanie z księgi proroka Ezechiela. Tak mówi Pan Bóg. Ja także wezmę wierzchołek z wysokiego cedru i zasadzę z najwyższych jego pędów ułamie gałązkę i zasadzę ją na górze wyniosłej i wysokiej. Na wysokiej górze izraelskiej ją zasadzę. Ona wypuści gałązki i wyda owoc i stanie się cedrem wspaniałym. Wszystko ptactwo pod nim zamieszka, wszystkie istoty skrzydlane zamieszkają w cieniu jego gałęzi. I wszystkie drzewa na polu poznają, że ja jestem Pan, który poniża drzewo wysokie, który drzewo niskie wywyższa, który sprawia, że drzewo zielone usycha, który zieloność daje drzewu suchemu. Ja Pan rzekłem i to uczynię.
Pierwsze czytanie zostało wzięte z księgi Ezechiela z rozdziału 17, wersety 22 do 24. Na początku warto umieścić omawiany fragment na tle całej księgi Ezechiela. Otóż księgę Ezechiela można pod względem treści podzielić na trzy główne części. Pierwsza to rozdziały od 1 do 24. które zaczynają się imponującym opisem powołania, obejmującym pierwsze trzy rozdziały. W tej pierwszej części mamy wiele wyroczni i wypowiedzi potępiających grzech Judy i Jerozolimy oraz zapowiedzi kary. Druga część to rozdziały od 25 do 32 i tam mamy umieszczone mowy przeciwko narodom, bo są tu wyrocznie, których adresatami są różne ludy ówczesnego Bliskiego Wschodu. Wreszcie rozdziały od 33 do 48 zapowiadają nadzieję dla Izraela i opisują jej przykłady. Wiele z tych wizji znajdujących się w tej ostatniej części można nazwać wizjami pomyślności. Księga Ezechiela podaje kilka dat pozwalających usytuować działalność proroka i jego wyrocznie w kontekście historycznym. Daty te odnoszą się do pierwszego wygnania do Babilonu w latach 598-597 przez Chrystusem. Ostatni tekst podający datę to rozdział 29, werset 17. Jest to wyrocznia przeciwko Egiptowi i data, która jest tam podana, odpowiada rokowi 571 przed Chrystusem. Zatem czas działania proroka to ponad 20 lat. Te lata były bardzo trudne dla Judy. Był to bowiem czas upadku królestwa pod ciosami Babilończyków i czas deportacji judejskiej elity do Babilonu. Niewiele wiadomo o życiu wygnańców w Babilonie. Na pewno korzystali oni z pewnej wolności, tworzyli wspólnoty. I to skupienie wygnańców wokół pewnych ośrodków pozwoliło im zapewne odzyskać kontrolę nad swym życiem i stworzyć warunki społeczne i religijne sprzyjające zachowaniu tożsamości narodowej i religijnej. Było to o tyle ważne, że wówczas nie istniały instytucje religijne, których naturalną funkcją była ochrona tej tożsamości. Taką instytucją był na przykład król z dynastii Dawidowej, taką instytucją była świątynia jerozolimska i związane z nią kapłaństwo. W tym kontekście możemy powiedzieć, że rola i wpływ proroka Ezechiela w tym dziele była na pewno bardzo ważna. Cały rozdział 17 księgi Ezechiela, tu na marginesie chciałbym powiedzieć, że warto do niego sięgnąć, ponieważ czytany przez nas fragment stanowi konkluzję całego rozdziału. Zatem ten rozdział 17 w obrazowy sposób ukazuje nam historię Judy w ostatnich latach jej niepodległego istnienia. Jest to sposób obrazowy przekazu, ponieważ prorok używa tu określenia hida, zagadka, oraz maszal, porównanie czy przypowieść, wykorzystanie jakiegoś obrazu. I ta właśnie obrazowość w naszym fragmencie polega na tym, że w mowie proroka użyte są obrazy wzięte ze świata roślin i świata zwierząt. W całym 17 rozdziale pojawiają się takie motywy jak dwa orły, cedr, winorośl. I pierwszy z orłów uosabia króla babilońskiego Nabuchodonozora, który najechał Judę i deportował do Babilonu zwierzchników judejskich z królem Jojakinem na czele. Ten król Jojakin jest symbolicznie przedstawiony jako wierzchołek cedru przeniesiony do kraju kupców, czyli do Babilonu. Nabuchodonozor po usunięciu Jojakina ustanowił w jego miejsce królem Sedecjasza, co jest obrazowo przedstawione w wersecie 17.5 jako przeniesienie szczepu, który miał stać się bujną winoroślą. Tenże król Sedecjasz odwrócił się jednak od Babilonu i zwrócił się ku innemu potężnemu krajowi, to znaczy ku Egiptowi, który został ukazany jako drugi orzeł o wielkich skrzydłach i bogatym upierzeniu. Konsekwencją tej głupiej polityki Sedecjasza był upadek Judy. Całe działanie króla interpretowane jest przez proroka jako sprzeniewierzenie się woli Bożej. Tutaj warto sięgnąć też do proroctwa Jeremiasza, który zachęcał Judejczyków do pokornego podporządkowania się woli Boga i do przyjęcia kary za odstępstwo od przymierza. W związku z tym wszelkie działania władców, które zmierzały do uniknięcia konsekwencji grzechów ludu, prorocy interpretują jako bunt przeciwko Bogu. Ezechiel przytacza słowa Boga, które reaguje na te coraz bardziej paniczne działania króla krótkim stwierdzeniem, które mamy w 18 wersecie: nie ocali się. Potem w wersetach od 19 do 21 prorok wprost mówi o tym, co stanie się z ludem Judy i z samym królem. Część z nich zginie od miecza, a część uda się na wygnanie. Będą rozproszeni na wszystkie wiatry, mówi prorok. Właściwie w wersecie 21 mógłby się ten 17 rozdział skończyć, ale byłaby to porażka Boga, który de facto musiałby przyznać, że nie udało mu się ocalić ludu. A przecież ten lud został przez Boga wybrany i poprzez przymierze uznany za swój własny lud. Dlatego prorok kontynuuje głoszenie słowa, którego przesłanie tym razem jest pełne nadziei. I właśnie ten fragment, pełen nadziei, mamy odczytany jako pierwsze czytanie. Na czym polega owa nadzieja? Po pierwsze na tym, że Bóg osobiście wkroczy na arenę historii. Osobiście to znaczy nie przez pośredników, jakimi byli różni władcy wschodu. Bóg zapowiada, że ułamie wierzchołek cedru i zasadzi go na wysokiej górze w ziemi Izraela. Oznaczać to może odnowienie Judy i Izraela, ich powrót z wygnania i wzięcie ponownie w posiadanie ziemi obiecanej. Tym razem jednak nowy władca nie będzie już buntownikiem, który będzie realizował swoją własną politykę, ale będzie całkowicie wierny Panu. Stąd cedr, o którym mowa, ma być cedrem wspaniałym i ma dawać schronienie ptactwu. Ostatni, 24 werset stanowi podsumowanie. Co z niego wynika? Otóż to, że Bóg jest Panem historii. On poniża wielkich i wywyższa pokornych. Kiedy weźmiemy pod uwagę kontekst tej wypowiedzi, ową wielkość i pokorę należy najpierw rozumieć w kategoriach politycznych. To znaczy wielkie imperia są podporządkowane władzy Boga i na jego rozkaz upadają. Ci natomiast, którzy są pokorni, którzy pełnią wolę Boga, będą wywyższeni. Historia nie tylko starożytnego Bliskiego Wschodu jest tego potwierdzeniem. Imperia, które były u szczytu potęgi, nagle upadają. Tak zresztą stało się też z Babilonem, który niedługo po proroctwie Ezechiela upadł pod ciosami Persów. Z drugiej strony systemy, państwa czy wspólnoty, które wydaje się są na granicy upadku, nagle powstają i odzyskują nadzieję. Tak było zresztą z Izraelem i Judą. Dla Boga więc nie ma sytuacji beznadziejnych, nie ma sytuacji niemożliwych. Proroctwo Ezechiela przygotowuje grunt pod Jezusowe nauczanie o Królestwie Bożym, które z ludzkiego punktu widzenia wydaje się, że nie ma szans w konfrontacji z ludzkimi potęgami. A jednak w rzeczywistości wzrasta i wydaje owoc. Można dziś zapytać, gdzie jest Babilon, gdzie jest Asyria, Egipt, Persja, czy też Imperium Aleksandra Macedońskiego, gdzie jest Imperium Romanum? Można stawiać takie pytanie, sięgając aż po czasy współczesne. Królestwo Boże natomiast rozwija się i wydaje obfite owoce. Dlaczego tak się dzieje? Bo tutaj jest widoczne działanie Boga. Każdy system niezbudowany na Bogu prędzej czy później upadnie. Czasami Bóg pozwala na wzrost takiego systemu, bezbożnego systemu, aby upadek był jeszcze bardziej spektakularny, aby pokazać, że Bóg prawdziwie jest Panem świata.
Drugie czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Koryntian. Bracia, mając ufność, wiemy, że jak długo pozostajemy w ciele, jesteśmy pielgrzymami z daleka od Pana. Albowiem według wiary, a nie dzięki widzeniu, postępujemy. Mamy jednak nadzieję i chcielibyśmy raczej opuścić nasze ciało i stanąć w obliczu Pana. Dlatego też staramy się Jemu podobać, czy to gdy z Nim, czy gdy z daleka od Niego jesteśmy. Wszyscy bowiem musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre.
Drugie czytanie, wzięte z drugiego listu apostoła Pawła do Koryntian, z rozdziału 5, obejmuje wersety od 6 do 10. Czytany fragment stanowi część większej całości, obejmującej rozdziały od 1 do 7. Tu trzeba powiedzieć, że kwestia kompozycji drugiego listu do Koryntian jest bardzo skomplikowana i niewykluczone, że list w takiej postaci, jaką mamy dzisiaj dostępną, w rzeczywistości złożony był z pomniejszych pism. Drugi list do Koryntian rozpoczyna się jak list pojednania, a następnie przeradza się w mowę pochwalną na temat samej misji apostolskiej. Sednem tego wywodu jest wizja misji apostolskiej jako udziału w oświecającej mocy Boga. To jest ukazane w 4 rozdziale wersety od 1 do 6. Poszukując jeszcze bardziej precyzyjnego kontekstu, możemy dostrzec, że nasz fragment mieści się w ramach większej jednostki obejmującej wersety od 3:1 do 6:10. I ta jednostka jest mową pochwalną na temat samej misji apostolskiej. Pokazuje, czym ta misja jest. Dlaczego Paweł w ogóle o tym mówi? Możliwe, że został sprowokowany przez swoich oponentów w Koryncie, a tacy na pewno byli, bo wiemy to z lektury obu listów. Podstawowym zarzutem był rzekomy brak apostolskiej autoryzacji dla misji Pawła, a to dlatego, że nie należał on do grona 12. Paweł na początku wyjaśnia, że nie potrzebuje żadnych listów polecających, które by go autoryzowały. Następnie wyjaśnia, że jego misja pochodzi bezpośrednio od Boga. I to jest teza, którą chcę uzasadnić. Ta teza znajduje się w rozdziale 3, wersety od 4 do 6. Potem główna część tego bloku tekstu stanowi argumentację tego stwierdzenia apostoła. Najpierw jest to argument historyczny, to znaczy porównanie Pawła z Mojżeszem. Paweł zauważa, że jeśli ten, kto posługuje śmierci, jest godzien chwały, i tu ma na myśli Mojżesza, bo Mojżesz służył prawu utrwalonemu w kamieniu, ale prawo to nie prowadziło do życia, to tym bardziej ten, kto pełni posługiwanie ducha, i tutaj ma na myśli siebie, jest godzien chwały. Tak Paweł postrzega swoją misję jako posługiwanie prawdziwemu usprawiedliwieniu. Drugi argument za wspomnianą wcześniej tezą można określić mianem teologicznego. Paweł uzasadnia swoje posługiwanie faktem, że spodziewa się dostąpienia pewnych dóbr. Chodzi o dobra wieczne. I fragment z rozdziału 5, wersety od 1 do 10, ukazuje owe dobra wieczne, przeciwstawiając je doczesności. Mamy tam kilka takich przeciwstawień, na przykład przybytek doczesnego zamieszkania i dom nie ręką uczyniony, życie w ciele, życie z Panem, czy też to, co śmiertelne i to, co wchłonięte przez życie. Pawłowa ufność wynika z faktu, że jest on przekonany, iż jego przyszłość będzie związana z Panem. Z tego powodu nie lęka się w ogóle tego, co dokonuje się w czasie obecnym i co może być jakąś uciążliwością. Doczesne życie postrzega on jako bycie pielgrzymem z dala od Pana, to znaczy człowiek będący w ciele, żyjący tutaj na ziemi, jest jednocześnie człowiekiem w drodze, człowiekiem, który zmierza do swojego celu ostatecznego, którym jest bycie z Panem. Tu widzimy opozycję. Z jednej strony mamy postawę, którą określa wyrażenie być z dala od Pana, a z drugiej strony stać w obliczu Pana. Mamy tutaj zatem Pawłowe ostrzeżenie przed absolutyzowaniem naszego obecnego stanu, to znaczy naszej doczesnej kondycji. Życie w tym świecie nie jest końcowym stanem, w jakim człowiek funkcjonuje. Wręcz przeciwnie, jawi się ono jako bycie z dala od Pana. To życie ziemskie określone też zostało jako chodzenie dzięki wierze. Wiara przeciwstawiona tu została widzeniu. Zatem życie ziemskie to stan, w którym nie jest jeszcze możliwe doświadczenie pełni chwały. Paweł tu używa terminu widzenie, eidos, od czasownika chorao, który oznacza widzenie takie kontemplatywne, bardzo przenikliwe, sięgające do istoty rzeczy. Doświadczenie takie będzie możliwe dopiero po zmartwychwstaniu. Dlaczego Paweł o tym mówi? Zapewne dlatego, że niektórzy chrześcijanie w Koryncie uważali, iż duchowe doświadczenia, które oni teraz przeżywają, oznaczają doświadczenie pełni tego, co Bóg ma nam do zaoferowania, a więc uważają, że już nic więcej nie będzie, że już nic więcej Bóg nie jest w stanie nam dać. Niczego więcej nie należy się od Niego spodziewać. Paweł natomiast mówi, że jest dokładnie odwrotnie, że to, co teraz, to dopiero przedsmak tego, co będzie później. I kolejne wersety naszego czytania, werset 8 i 9, rozwijają jeszcze to, co powiedziano wcześniej. Paweł pokazuje, co wynika z tego, że człowiek postrzega swoje ziemskie życie jako będące z dala od Pana. Po pierwsze, chodzi o radykalną zmianę tego, co uważamy za wartościowe i radykalną zmianę naszych pragnień. Zamiast pragnąć dłuższego życia na ziemi, wolimy być w domu Pana. Wynika z tego, że spodziewana chwała, czyli to, co niewidzialne, jest pewna i znacznie przewyższa trudne doświadczenia tego wieku, doświadczenia doczesności. Z tego powodu wierzący nie przywiązuje się do doczesności i nie jest dla niego problemem opuszczenie ziemskiego ciała. W ostatnim wersecie czytanego fragmentu Paweł pokazuje, na czym opiera się owo pragnienie podobania się Panu w życiu ziemskim. Otóż wierzący są świadomi, że wszyscy ludzie muszą stanąć przed Chrystusem, który będzie sędzią. Warto powiązać tę wypowiedź apostoła z listem do Rzymian, rozdział 14, wersety od 10 do 12, gdzie prerogatywy sędziowskie przypisane zostały Bogu, a tutaj mamy przypisanie tych samych prerogatyw Chrystusowi, a więc z tego wynika, że Chrystusowi przysługuje dokładnie ta sama władza, która przysługuje Bogu Ojcu. Celem tego Bożego sądu dokonanego przez Chrystusa jest przyznanie każdemu człowiekowi tego, co mu się należy, na podstawie tego, co zrobił podczas życia w ciele, to znaczy trwając w tym ziemskim namiocie. Obraz sądu, trybunału, tutaj apostoł użył greckiego terminu bema w wersecie 5-10, pochodzi z praktyki naczelników rzymskich, którzy zasiadali na takich właśnie trybunałach, aby orzekać w sprawach sądowych. I Koryntianie mieli tego świadomość, ponieważ Paweł stał przed sądem rzymskiego namiestnika Galiona w Koryncie. Przypomina im Paweł, odwołując się do tego właśnie doświadczenia, że kiedyś staną przed Trybunałem Chrystusa. Reasumując, Paweł w tym fragmencie zachęca wierzących do tego, aby przypodobali się Panu, postępując w wierze. Uzasadnienie tego jest dwojakie. Po pierwsze, uzasadnieniem jest spodziewane zmartwychwstanie umarłych, i po drugie, uzasadnieniem jest świadomość sądu, który nadchodzi. Można powiedzieć, że mamy tutaj dwojakiego rodzaju uzasadnienie, tak jakby pozytywne i negatywne. Pozytywne, bo mamy pokazane zmartwychwstanie, a negatywne, bo mamy ukazany sąd, a on zawsze kojarzy się negatywnie. Wzmianka o wszystkich w ostatnim wersecie podkreśla, że niemożliwe jest uniknięcie tej sytuacji sądu. Kiedy mowa jest jeszcze o sądzie, warto pamiętać, że u Pawła bardzo mocno wybrzmiewa idea sądu na podstawie czynów. Jest bardzo dużo tekstów, wypowiedzi pawłowych, gdzie jest podkreślone, że będziemy sądzeni na podstawie czynów. A więc Paweł jest przekonany, że nasze czyny nie są bez znaczenia. Tu zresztą nie różni się on zbytnio od samego Jezusa. Oznacza to, że sąd dokonany przez Jezusa nie oznacza nagrody za jakąś bliżej nieokreśloną wierność. Brak dobrych czynów określony jest przez Pawła jako okazanie się nagim. To jest w wersecie 5.3. Czyny sprawiedliwe sprawiają, że człowiek się przyodziewa, aby móc stanąć przed Panem. Prawda o sądzie jest prawdą wartą ciągłego przypominania.
Czytanie z Ewangelii według świętego Marka. Jezus mówił do tłumów: z Królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo. Mówił jeszcze: z czym porównamy Królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy. Gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane wyrasta i staje się większe od innych jarzyn. Wypuszcza wielkie gałęzie, także ptaki podniebne gnieżdżą się w jego cieniu. W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją zrozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom.
Omawiana Ewangelia została zaczerpnięta z 4 rozdziału tekstu świętego Marka. Cały 4 rozdział można zatytułować nauczanie w przypowieściach. Termin przypowieść odpowiada greckiemu rzeczownikowi parabole. Ewangeliści stosują go w znaczeniu technicznym dla określenia specyficznego rodzaju mów Jezusa, w których wykorzystuje on pewne porównania. Jezus wraz ze swoim nauczaniem był mocno zakorzeniony w tradycji żydowskiej, w której występowało pojęcie maszal. Ten rzeczownik miał wiele znaczeń, pośród których można wymienić następujące. Porównanie, zagadka, przysłowie, sentencja mądrościowa, alegoria. Ta forma nauczania była powszechna wśród rabinów. Jezus w swoim nauczaniu nawiązuje oczywiście do ówczesnych zwyczajów, niemniej trzeba zauważyć, że używa on jej w innym celu, a mianowicie, aby objawić prawdę ściśle religijną. W ten sposób przypowieści Jezusa są czymś innym niż opowiadania, jakich wiele można spotkać w literaturze, na przykład greckiej. Nie są to też zwykłe porównania, metafory czy sentencje znane choćby z kart Starego Testamentu, z ksiąg mądrościowych zwłaszcza. Przypowieść różni się także od alegorii. Otóż alegorie są dłuższymi opowiadaniami, w których każdy element treściowy ma jakieś ukryte znaczenie. Takie elementy alegorii możemy spotkać również w nauczaniu Jezusa. Na przykład w przypowieści o siewcy. Twarda droga oznacza twarde serce, ptaki oznaczają szatana. W alegorii myśl w niej zawarta jest ukryta i znana tylko dla wtajemniczonych. Natomiast w przypowieści od razu Jezus jasno przedstawia, o czym będzie mówił. Będzie mówił o Królestwie Bożym. Jezus naucza nad jeziorem, zapewne chodzi o Jezioro Galilejskie. Umiejscowienie sceny właśnie nad jeziorem, jak również podkreślenie, że Jezus wchodzi do łodzi, nasuwa wniosek, że idzie tutaj o nauczanie skierowane do szerokich rzesz ludzi. Wskazuje na to zresztą kolejny werset, który określa słuchaczy Jezusa jako bardzo wielki tłum. A więc nauczanie nie dokonuje się w domu, a jego słuchaczami nie są jedynie najbliżsi apostołowie. Jezus siada w łodzi, przyjmuje postawę charakterystyczną dla żydowskich nauczycieli prawa. Oni właśnie nauczali siedząc. Tym jednak, co odróżnia Jezusa od rabinów, jest liczne grono słuchaczy. Normalnie uczeni w piśmie kierowali swoje nauki jedynie do wąskiego grona uczniów. Łódź, w odróżnieniu od wcześniejszych tekstów Marka, nie jest już środkiem, który pomaga Jezusowi uciec od tłumu, ale jest czymś w rodzaju ambony, pulpitu czy podium, z którego wygłasza się mowę. Temat Jezusowego przepowiadania jest tylko jeden, mianowicie jest nim Królestwo Boże. Pierwsza z dwóch przypowieści, które mamy w odczytanej Ewangelii, jest przypowieścią typowo markową. Możliwe, że stanowi jakiś dalszy ciąg znanej nam zapewne przypowieści o siewcy. Możliwe, że jest jej rozwinięciem. Obie przypowieści mają wspólny motyw, ziarno i wzrastanie tego ziarna. Jest to obraz, który ma ukazywać ideę Królestwa Bożego. W tej krótkiej przypowieści zauważamy szybko zmianę podmiotów. Najpierw jest to ktoś, kto wrzuca nasienie w ziemię. Za chwilę podmiotem jest samo nasienie, samo ziarno. Jeszcze dalej jest to ziemia. Tak szybka zmiana podmiotów ma na celu podkreślenie, że scena jako całość powinna być przyrównana do Królestwa Bożego. Choć oczywiście na pierwszym miejscu wydaje się, że samo ziarno. To ono wzrasta, wydaje owoc, ono jest przedmiotem ludzkich zabiegów, chociaż oczywiście nie one są tutaj najważniejsze. W całej scenie nie ma nic niezwykłego. Jest to zwykły opis naturalnej sytuacji, jaką możemy dostrzec w życiu codziennym. Naturalną bowiem rzeczą jest to, że nasiona zasiane w ziemi wyrastają, niezależnie od człowieka, rosną, a potem podczas żniwa to, co urośnie, jest ścinane. To, na co można zwrócić uwagę, to fakt, że wszystko dokonuje się niemalże poza oczami człowieka. Do niego należy tylko zasianie nasion i potem na końcu dokonanie żniwa. Wszystko inne dokonuje się jakby poza ludzkim zasięgiem. W bardzo ciekawy sposób opisana została sama czynność siewu. Chodzi o wyrażenie rzucić ziarno, zamiast oczekiwanego zasiać ziarno. Możliwe, że Marek użył takiego wyrażenia po to, aby pokazać, że ziarno jest całkowicie niezależne od siewcy, jest przez niego rzucone i siewca już nie ma na niego wpływu. W wersecie 27 wzmianka o spaniu i wstawaniu dniem i nocą pokazuje, w jaki sposób gospodarz spędza swój czas. Można powiedzieć, że mamy tu w kilku słowach ujętą całą codzienność człowieka. W owej codzienności podkreślono, że rolnik nie czyni nic, co miałoby wpływ na wzrost i owocowanie ziarna. W wersecie 28 następuje zmiana podmiotu. Teraz na pierwszym planie jest ziemia. Nie zmienia się jednak nastawienie rolnika do całego procesu. Dokonuje się on nadal niezależnie od ludzkich wysiłków. Znamienne jest tutaj greckie słowo automate, które podkreśla, że owocowanie dokonuje się samo z siebie. Takie słowo raczej pasowałoby do wzrostu dzikich roślin. Oczywiście wiemy, że praca rolnika w rzeczywistości wygląda inaczej. Wiemy, że konieczna jest troska o rolę, także w czasie wzrastania roślin. Niemniej tutaj ewangelista chce podkreślić ten aspekt, że wzrost dokonuje się i tak niezależnie od pracy człowieka. Pracą, którą człowiek miał wykonać, było jedynie zasianie ziarna. Przenosząc ten obraz na Królestwo Boże, możemy zauważyć, że owo Królestwo wyłamuje się w swojej skuteczności od wszelkich ludzkich uwarunkowań. Na jego przyjście, jego rozwój nie wpływa w pierwszym rzędzie człowiek. Dokonuje się to zupełnie niezależnie od niego. Ale oczywiście człowiek nie jest pasywny, całkowicie pasywny w tym działaniu, bo jak wspomnieliśmy, człowiek jest siewcą. Druga przypowieść o ziarnku gorczycy jest luźno dołączona do pierwszej. Zaczyna się ona podwójnym pytaniem retorycznym. Ewangelista chce poprzez to zwrócić szczególną uwagę na to, co nastąpi. Także i tutaj mamy rzeczywistość Królestwa Bożego przedstawioną za pomocą bardzo prostego obrazu. Możliwe, że chodzi tutaj o roślinę, która ma łacińską nazwę Brassica nigra. Ta roślina ma bardzo małe nasienie, z którego jednak przy sprzyjających okolicznościach może wyrosnąć ponad 3-metrowa roślina. Nasienie gorczycy było synonimem czegoś wyjątkowo małego. Z kolei jego ogromny wzrost był szczególnie zauważalny, tak więc mamy tutaj ogromny kontrast pomiędzy bardzo skromnym początkiem a imponującym efektem końcowym. Tutaj ukazany jest więc dynamiczny rozwój Królestwa Bożego, choć jego początki były bardzo skromne. Jezus, opowiadając tę przypowieść, czynił to w momencie, kiedy orędzie o Królestwie Bożym przyjęte zostało przez niewielką grupę pierwszych jego uczniów. Tłumy były zainteresowane słuchaniem go, lecz ich odpowiedź była na razie w stanie zawieszenia. Niektórzy oczywiście potem przyjęli to orędzie, ale byli i tacy, którzy zdecydowanie przeciwko niemu wystąpili. Jezus podkreśla prawdę o pewnym przyjściu Królestwa Bożego, pomimo skromnych jego początków. Tak więc obie przypowieści w dzisiejszej Ewangelii dopełniają się wzajemnie. Pierwsza z nich ukazuje trwały rozwój Królestwa Bożego, druga zaś podkreśla, że finał jego rozrastania będzie bardzo imponujący. To samo można odnieść do czasu Kościoła, który rozpoczyna się w momencie, kiedy Jezus zaczyna głosić Ewangelię o Królestwie. Wtedy zwracał się do niewielkiej grupy ludzi. Na początku było kilku uczniów, potem tłum nieco większy, wreszcie ogromne rzesze, choć trzeba powiedzieć, że spośród tej rzeszy niewielu poszło za Jezusem na samym początku. Kolejne wieki to kolejne kraje, którym głoszona była Ewangelia, a dziś głoszenie Ewangelii obejmuje cały świat. W ten sposób, krok po kroku, następuje rozwój Królestwa Bożego. Oczywiście dokonuje się to rękami wierzących ludzi, misjonarzy, ale na nic nie zdałyby się ludzkie metody, gdyby nie działanie samego Boga. W tym miejscu warto przytoczyć słowa żydowskiego uczonego Gamaliela zachowane w Dziejach Apostolskich w 6 rozdziale, który mówiąc o głoszeniu Ewangelii przez apostołów, stwierdza: jeśli od ludzi pochodzi ta sprawa czy myśl, rozpadnie się. A jeżeli rzeczywiście od Boga pochodzi, nie potraficie ich zniszczyć. I tak właśnie będzie się działo aż do czasu żniwa. Żadne ludzkie potęgi nie będą w stanie zapobiec rozszerzaniu się Królestwa Bożego. Z drugiej ze strony nawet błędy czy grzechy ludzi związanych z głoszeniem Ewangelii nie będą stanowić przeszkody w tym wielkim dziele. Oczywiście ta prawda o działaniu Boga dostrzegalna jest tylko dla tych, co są z Jezusem. Oni, tak jak pierwsi uczniowie, słuchają pouczeń dotyczących Królestwa. Inni natomiast nie wszystko mogą zrozumieć. Warto dzisiaj, kiedy słyszymy ten fragment Ewangelii, pytać samych siebie, na ile mamy świadomość, że Królestwo Boże to dzieło samego Boga. Jak patrzymy na Kościół, w którym głoszone jest Królestwo Boże? Czy jest to dla nas instytucja czysto ludzka, twór socjologiczny, czy może jednak dzieło Boże? I wreszcie ostatnie pytanie, czy historia Kościoła, historia wzrostu Ewangelii jest dla nas dowodem działania Boga w świecie? Myślę, że na te pytania warto sobie dzisiaj odpowiedzieć.
Bardzo dziękujemy, że Państwo byli dziś razem z nami. Dziś gościem i gospodarzem audycji był ksiądz doktor habilitowany Tomasz Siemieniec, biblista, adiunkt w Katedrze Teologii Protestanckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach.